Przede wszystkim bardzo dziękuję siostrze za zaproszenie. My się już z siostrą spotkaliśmy w Łagiewnikach przy okazji konferencji dla sióstr zakonnych prowadzących takie ośrodki jak wasz, czyli przedszkola, szkoły katolickie. I cieszy mnie, że ten temat, czyli jak prowadzić dzieci do Pana Boga, jest siostrą tak bardzo bliski, bo to wynika i z charyzmatu, i z doświadczenia, i codziennych spotkań z wami, z rodzicami, którzy macie swoje problemy w tej materii. I tutaj też wyraża się troska sióstr o to, żeby wam pomagać na różne sposoby. Między innymi właśnie w tym, że od czasu do czasu zaprasza się takich gości jak ja, no, którzy w jakiś sposób chcą się też podzielić pewnym doświadczeniem. Ktoś może powiedzieć, jakie doświadczenie może mieć ksiądz, który sam dzieci nie posiada. No jednak jest to doświadczenie przede wszystkim kapłańskie, duszpasterskie, doświadczenie rozmów, wielu rozmów z dziećmi, które myślę bardziej się jednak otwierają w sprawach bożych przed nami niż czasami przed swoimi rodzicami. Różnie to tutaj bywa. Są takie dzieci, które bardzo ufają swoim rodzicom i mówią szczerze, co się dzieje w ich sercach, ale są też takie, które o różnych sprawach nie mówią, wstydzą się. A są już w ogóle takie sprawy, o których dzieci wam nigdy nie powiedzą szczerze, bo to już jest sprawa zarezerwowana tylko na sakrament pokuty. I dziecko raczej się boi mówić o swoich grzechach rodzicom. Ale nie tylko w konfesjonale mówię o grzechach, ale czasami też o swoich różnych lękach, obawach. I to też jest taki materiał, no, który daje nam do myślenia dużo kapłanom i staramy się też mówić o tym rodzicom, przypominać, jak bardzo ważne jest to, żeby nie przeoczyć i nie zaniedbać tego bardzo krótkiego czasu, kiedy dziecko jest przy was i kiedy naprawdę możecie dużo dobra zrobić, żeby je doprowadzić do Pana Boga. A potem to już jest coraz trudniej i trudniej, ale na samym początku macie bardzo duży wpływ. Więc cieszę się, że tutaj jestem i to, co tutaj przygotowałem, to kilka takich myśli, które są pewnym podsumowaniem różnych spraw, które się pojawiły w ostatnim czasie, w tych różnych doświadczeniach duszpasterskich, pracy z dziećmi, z młodzieżą, z rodzicami. A więc na pewno myślę, że tutaj sporo takich bardzo aktualnych spraw zostanie wypowiedzianych, a jeżeli nie zostaną wypowiedziane, no to będzie czas na pytania. To też zachęcam do tego, żebyśmy sobie zrobili taką dyskusję. Jeżeli tylko będziecie chcieli, to jak najbardziej mogę wam odpowiedzieć na nie. Co jeszcze chciałbym powiedzieć na samym początku, to to, że wasza obecność tutaj też, myślę, daje do myślenia i mi, i siostrom, i także poniekąd wam samym, że jesteście tutaj, bo wam zależy na tych dzieciach i to jest bardzo dobry znak. W ogóle myślę, że jest dzisiaj takie przebudzenie wśród wielu rodziców, którzy mają w sobie takie ogromne pragnienie, żeby ich dzieci zostały zbawione, żeby poszły do nieba, żeby wprost nawet stały się święte. Ja z czymś takim nie spotkałem się nigdy wcześniej. To jest jakaś sprawa, która dotyczy ostatnich kilku, może kilkunastu lat. Takie swoiste przebudzenie wielu rodziców właśnie w tym wymiarze. Co to znaczy, że jestem rodzicem, że mam dziecko, że Pan Bóg mi bardzo zaufał, że powierzył mi jakiś wielki skarb, że chcę, żebym ja ten skarb, to dziecko oddał mu kiedyś jeszcze bardziej upiększone tymi łaskami, darami, które Pan Bóg przecież może zsyłać przez was. Wy, którzy kształtujecie to dziecko, przecież będziecie o tym decydować. A więc ta świadomość rodziców jest czymś wyjątkowym i ich pragnienie, żeby było jak najwięcej konferencji na ten temat, nauczań, kazań. Ilekroć zdarzało mi się na ten temat mówić, jakieś konferencje czy kazania, zawsze miałem później jakieś informacje zwrotne. Przychodzili rodzice, pisali, dzwonili. Proszę księdza, to są bardzo ważne tematy, proszę na ten temat mówić jak najwięcej, my tego chcemy, to jest bardzo potrzebne. Podobnie, kiedy organizowane są jakieś rekolekcje, które są poświęcone takim sprawom. Z reguły bardzo szybko okazuje się, że wszystkie miejsca są zajęte. I to jest coś niesamowitego. Ja myślę, że to jest efekt tego, że wielu z nas, z was, ma świadomość tego, jak wyglądało życie religijne i wychowywanie do wiary kiedyś. Że po prostu wiele rzeczy robiło się z automatu. No po prostu z automatu się chrzciło, z automatu dzieci szły do Komunii Świętej, z automatu katecheza w szkole i tak dalej. Ale potem nagle to wszystko gdzieś tąpnęło. Gdzieś ta wiara zanikała w dzieciach, w młodzieży. No i niestety wyrosło jakieś pokolenie ludzi, którzy no dzisiaj niestety są sami dorośli, mają dzieci i wybrali życie bez Pana Boga. To tutaj trudno mi mówić, jaki to jest odsetek Polaków, ale chyba oczy macie, widzicie, co się dzisiaj dzieje, jak wielu ludzi dzisiaj odchodzi od Pana Boga. Więc pytanie, na czym była budowana ich wiara, skoro gdy tylko weszli w dorosłość, to bardzo szybko zrezygnowali z Pana Boga. I niektórzy spośród nich, którym się oczy otworzyły, oczy serca, duszy, mówią o sobie nawróceni, wiedzą, że to był błąd, że błąd ich wiele kosztował, wiele cierpienia i chcą to zaoszczędzić, przynajmniej swoim dzieciom. Dlatego chcą wychowywać do wiary swoje dzieci inaczej, niż sami tę wiarę otrzymali, niż ta wiara była przekazywana przez ich rodziców. Mówią nie w ten sposób, to nie może być z automatu, to musi być bardzo świadomy. Tak więc myślę, że właśnie tych świadomych rodziców jest dzisiaj coraz więcej. Choć jak popatrzymy całościowo, to nas tak dużo przecież nie ma. Wciąż musimy się gdzieś zmagać z tym, jako duszpasterzy, kapłani, siostry poniekąd też. Że no niestety dla wielu ludzi sprawy wiary, religii to jest gdzieś tam na końcu tej długiej listy, na czele której z reguły są te sprawy bardzo doczesne. I myślę, że takie właśnie postawienie sprawy, czyli Pan Bóg na pierwszym miejscu, dobro własne, czyli zbawienie i zbawienie najbliższych, czyli dzieci, to jest ten właściwy priorytet, to jest coś, co kiedyś w przyszłości wyda naprawdę wielkie owoce. I oby takich ludzi przebudzonych było jak najwięcej. Dobrze jest, tak jak powiedziałem, szukać wiedzy. Dobrze jest uczestniczyć w takich konferencjach. Dobrze jest sięgać po wartościowe lektury. Między innymi dlatego, bo byłem o to proszony, powstała ta książka, którą tutaj siostry wyłożyły, Jak prowadzić dzieci do Boga. Taki też tytuł nosi ta dzisiejsza konferencja. Kiedy po raz pierwszy poproszono mnie, żeby zacząć spisywać pewne sprawy, które już są zawarte w tej książce, to też miałem takie pytania, czy ja rzeczywiście jestem w stanie powiedzieć ludziom coś nowego. Okazało się, że dla wielu ludzi to były sprawy zupełnie nowe, że oni nie wiedzieli o tym, że byli wychowywani w takich warunkach, w takich domach, w których nie dano im zbyt wiele możliwości, by nauczyć się, jak samemu kiedyś być rodzicem. Jak samemu kiedyś być odpowiedzialnym za przekaz wiary. Że oni potrzebują jakiegoś konkretu, książki, a więc taka książka powstała. I takich książek, artykułów, filmów, poradników na YouTubie czy gdziekolwiek jest dzisiaj naprawdę dużo. Wielu starszych mówi, że szkoda, że kiedy my byliśmy w wieku dzisiejszych rodziców, to nie mieliśmy dostępu do takiej wiedzy, jak pokolenie obecnych rodziców. Żałują tego. Wy to macie na wyciągnięcie ręki. Obyście tylko potrafili z tego jak najlepiej skorzystać. Ale też zdajemy sobie sprawę z tego, że sama wiedza nie wystarczy. Że wiedza to jest jedno, ale przecież przekaz wiary to nie jest wcielanie w życie jakiejś wiedzy. Bo tutaj trzeba przede wszystkim samemu się zastanowić nad tym, czym jest dla mnie formacja religijna. Czy to jest jakiś zbiór zasad, punktów, które muszę 1, 2, 3, 4 wcielać w swoje życie czy w życie swojego dziecka, czy raczej to jest po prostu przekaz czegoś, co się nosi w sercu, czym się żyje. I tylko wtedy to będzie miało jakieś swoje bardzo konkretne owoce. A więc warto się zastanowić, czy rzeczywiście chodzi o samą wiedzę, czy też chodzi o to, żeby przekazać dzieciom swoje doświadczenie, swoje osobiste przeżycie. I tak jak powiedziałem kilka zdań wcześniej, no to doświadczenie własne bywa różne. I niektórzy mają bardzo krytyczne spojrzenie na to, co w kwestii wiary przekazali im rodzice. Sami możemy się zastanowić, co z tego, co mi przekazali rodzice, chciałbym wcielić w życie swojego dziecka, a co uważam, że było oczywistym błędem. I niektórzy tutaj mają wiele do powiedzenia. Mówią, że u mnie w domu to był przymus. Był system kar. Jeżeli czegoś nie zrobisz, nie pójdziesz do kościoła, to ciebie spotka kara. Groźby. Albo jeszcze w ogóle była obojętność względem tych tematów. I zastanawiamy się, czy tak właśnie ma wyglądać wychowanie religijne moich własnych dzieci. No, zdajemy sobie sprawę, że nie. Ale niestety wielu ma takie właśnie doświadczenie. I żeby tutaj gdzieś na samym początku uwierzyć w samego siebie, że mogę pomimo tych złych doświadczeń z własnego domu, że jestem do tego zdolny, bo przecież Pan Bóg dał mi dziecko, więc jak dał mi dziecko, to daje mi też wszystkie potrzebne łaski, żebym to dziecko doprowadził do Pana Boga, to muszę mieć w sobie takie głębokie przeświadczenie, że w tym trudzie przekazu wiary nie jestem sam, że pomaga mi Pan Bóg. I tutaj dochodzimy do czegoś bardzo ważnego, mianowicie do przekonania siebie samego, że właściwie w naszej wierze to nie chodzi o to, że mam poznać jakieś zasady, jakieś formułki, reguły, przykazania i tego muszę nauczyć własne dziecko. No nie. Że w naszej wierze chodzi przede wszystkim o relacje. Wiedza, owszem, jest ważna, ale na pierwszym miejscu jest relacja, osobista relacja z Bogiem. I gdyby ktokolwiek innej wiary powiedział wam, że właściwie wszystkie wiary są równe, takie same, no to możecie im odpowiedzieć i będziecie tutaj absolutnie na pewnej pozycji, że nasza religia od innych religii czy tam systemów filozoficznych różni się tym, że my w centrum nie stawiamy jakieś teorie, tylko osobę. I to jest właśnie Jezus Chrystus, Bóg. Że o to chodzi w całej naszej wierze, że my mamy w ciągu naszego życia nawiązać trwałą relację z Bogiem. Poznać Go, zaufać i pokochać. I to przekazać swoim bliskim. To przekazać własnym dzieciom. A więc relacja. I żeby doprowadzić kogoś do Pana Boga, to trzeba najpierw samemu się z Nim spotkać. I tutaj wielu ma z tym problem. Trzeba samemu najpierw nawiązać relację z Panem Bogiem. To jest ważne, bo sami przekonujemy się, że najlepszymi nauczycielami byli ci, którzy byli praktykami, nie tylko teoretykami, którzy się czymś zajmowali, mieli jakąś pasję, coś przeżyli, doświadczyli, widzieli. Ja mogę pięknie opowiadać o różnych sprawach teoretycznych, na przykład jakimś kraju, w którym nigdy nie byłem, ale to będzie tylko wyuczona teoria. Ale jeżeli okaże się, że ja tam byłem, że ja to widziałem, doświadczyłem na własnej skórze, to jestem kimś zupełnie innym. Inna jest moja wiarygodność. I dokładnie to samo mówią dzieci. One potrafią świetnie ocenić, czy ich rodzice są teoretykami, czy są praktykami. Czy oni naprawdę spotkali się z tym Bogiem, czy są przekonujący w tym, żeby przekonać własne dzieci do pokochania Pana Boga, czy tylko mówią o Nim, bo tak zostali nauczeni. I tutaj problem całego pokolenia, może nawet kilku pokoleń, że oni Pana Boga no to znali tylko z formułek, bo kazano im się nauczyć tego na pamięć. Ja nie mówię, że to było złe. Ja mówię, że nawet dzisiaj tego trochę brakuje, że to gdzieś poszło na odstawkę. Ale niestety zabrakło tego osobistego spotkania z Panem Jezusem. Dzisiaj na szczęście to się w wielu przypadkach już zaczyna uzdrawiać. Są ludzie, którzy wiedzą, o co chodzi w chrześcijaństwie i na pierwszym miejscu stawiają osobiste spotkanie z Panem Jezusem. I wtedy też wobec własnych dzieci są jak najbardziej wiarygodni i autentyczni. No ale niestety, to jest mniejszość. Dziś wciąż mamy do czynienia, szczególnie jako kapłani, z takimi chrześcijanami. No są chrześcijanami, ale takimi chyba tylko troszkę z nazwy, że mają dziecko, no to dobra, no to trzeba ochrzcić, chociaż i z tym to zaczynają być coraz większe problemy. No później z komunią, no to trzeba to dziecku zrobić komunię. No potem ewentualnie zatroszczyć się o tą katechezę, chociaż i też wiemy, że z tym bywa różnie i tak dalej. Więc jest jakiś system wymogów, które trzeba zrobić, bo się ktoś będzie czepiał i będą problemy. I później jest jakieś życie zupełnie obok Pana Boga, tak jakby Pana Boga nie było. No, ten system jest słaby i niestety taka wiara zawsze musi się skończyć jakąś w jedną wielką katastrofą. Nie ma się później co dziwić, że młodzi wychowywani w takich domach, wśród takich rodziców, no to niestety tej wiary nie są w stanie w sobie zatrzymać na dłużej. Więc trzeba od tego odchodzić. Trzeba uświadamiać sobie samemu, że ja najpierw muszę się spotkać z Panem Bogiem, ale też to jest druga rzecz bardzo ważna. Muszę sobie uświadomić, że to moje dziecko od najmłodszych lat jest zdolne do tego, żeby spotkać się z Panem Bogiem. I tutaj chyba jest moje zadanie, bo odkąd pamiętam, o tym mówię i dla wielu ludzi to jest zaskoczenie, że właśnie ten początkowy etap życia dziecka, uważam, szczególnie pierwsze 3 lata są bardzo ważne dla rozwoju religijnego dziecka. W ogóle dla rozwoju pod każdym względem. Ja powiedziałem kiedyś i myślę, że to jest cały czas bardzo aktualne, że jakie pierwsze 3 lata dziecka, takich kolejnych 30. I w tym co dobre, i w tym co złe. Dziecko na tym etapie chłonie wszystko jak gąbka. I jeżeli damy mu tego co najlepsze, jak najwięcej, to będzie w nim później owocować przez kolejne lata. I tutaj mamy na myśli właśnie Pan Bóg, Jego spotkanie z Panem Bogiem, modlitwa. No po prostu wszystko, co dotyczy się naszej wiary. Ten etap często bywa ignorowany. Wielu rodziców twierdzi, a co to dziecko rozumie na tym etapie? Przecież to one w ogóle ani do kościoła, ani się nie modli, ani nic. A okazuje się, że jeżeli dziecko jest włączane od pierwszych momentów swojego życia w to życie z Panem Bogiem, no to potem to wydaje fantastyczne owoce. I warto o tym pamiętać. Tak więc dla relacji dziecka z Bogiem na kolejne ileś 10 lat fundamentalne znaczenie ma tych pierwszych kilkanaście, kilkadzieści miesięcy życia. I tego przeoczyć po prostu nie wolno. Bardzo często jest tak, że kiedy spotykamy się z takimi dziećmi, które na przykład zaczynają swoją edukację, jeżeli to można nazwać edukacją w przedszkolach, to mamy do czynienia albo z takimi dziećmi, które już są bardzo świadome wiary, relacji z Bogiem i ta wiara jest już w nich ukształtowana, ale też są takie dzieci, dla których to są w ogóle zupełnie nowości. Ja tu powiedziałem o dzieciach, które są w przedszkolu, ale niestety mamy takie przypadki dzieci, które przystępują do pierwszej komunii świętej i one w ogóle nic nie potrafią jeszcze, nic. Nie potrafią się modlić, nie znają Kościoła. Wtedy dla nich to jest, dla wielu z tych dzieci to jest pierwszy raz, kiedy się pojawiają w Kościele. No i tutaj to naprawdę można mieć bardzo poważne obawy o to, co tam będzie się dalej działo w życiu tych dzieci, skoro prawie przez 8 czy 9 lat swojego życia one nie miały żadnego kontaktu z Bogiem. I one są bardzo szczere. Pytamy, dlaczego nie znasz tych modlitw? No bo nikt mnie nie nauczył. A w domu się nie modlicie? Nie modlimy. No to naprawdę przerażenie bierze, że coś takiego jest w domu chrześcijan. Myślę też, że ci rodzice, którzy sobie tak te sprawy lekceważą, oni są skażeni takim myśleniem materialistycznym, to znaczy przekonaniem, że istnieje tylko to, co widzę, ten świat fizyczny, że nie ma świata duchowego, to znaczy inaczej. To nie jest tak, żeby oni całkowicie nie wierzyli w to, że istnieje jakiś świat duchowy, bo myślę, że jakąś tam wiarę mają, ale zupełnie sobie lekceważą, ignorują ten fakt, że ten świat duchowy istnieje i że ma wpływ na każdego z nas. My tutaj nie mówimy o jakichś bajkach, my mówimy o prawdach, które głosi Kościół w swoim nauczaniu i wiemy, że mamy nie tylko ciało, o które trzeba dbać, ale także mamy duszę, o którą też trzeba dbać. I to jest taka pierwsza rzecz, o którą trzeba się zatroszczyć, bo przecież od jakości zdrowia duszy zależy też jakość funkcjonowania naszego ciała. I rodzice robią bardzo dużo, żeby ich dzieci były zdrowe, no bo jeżeli ciało wysyła sygnały, że coś jest nie tak, no to reakcja jest natychmiastowa. Jest gorączka, kaszel, ból, złe samopoczucie, dziecko zemdleje. To rodzic wie, co ma robić. Ale bardzo często te młode dusze też chorują, też zapadają na choroby, mając lat 2, 3, 4, 5. I rodzice często tego nie potrafią rozpoznać, nawet nie wiedzą, jakie dusza wysyła sygnały, świadczące, że dzieje się tam coś złego. Jak na ciało fizyczne oddziałują różnego rodzaju bodźce, które mogą temu ciału zaszkodzić, to tak samo jest w wymiarze duchowym. Jak powiedziałem, jest świat duchowy, są aniołowie, jest też świat upadłych duchów, aniołów buntu, demonów i one też walczą o duszę tych małych dzieci. To nie jest tak, że one są wyłączone spod ich zainteresowania, no ale to jest często ignorowane. Nic im nie przeszkadza. Taka najprostsza ochrona, która mogłaby te dzieci ochronić, no to jest modlitwa rodzica. I nawet tego często się tym dzieciom nie daje. Nikt się za nie nie modli. I zły duch robi sobie, co chce w sercach i duszach tych dzieci od najmłodszych lat. No i potem, kiedy zaczynają się naprawdę bardzo poważne problemy, no to przychodzi jakieś przebudzenie. Ale no, to nie jest najlepszy moment, kiedy dziecko już ma właśnie tych lat, czy tam kilka, czy kilkanaście i już trzeba no właściwie stosować jakieś bardzo poważne środki dla tego dziecka duchowe, żeby je uratować od jakiegoś zła, które się w nim bardzo zakorzeniło. No ale jest faktem, bo to potwierdza wielu kapłanów, szczególnie egzorcystów, że no, ci rodzice przyprowadzają kilkuletnie dzieci i mówią, no coś jest nie tak z tym dzieckiem, jego zachowanie jest nienaturalne, jego reakcja na rzeczy poświęcone, święte jest nienormalna, no boję się, nie wiem co się dzieje. No tak się właśnie dzieje. Ale też, co zauważamy, oprócz tego, że wzrasta ilość dzieci tak okrutnie dręczonych przez złego ducha z winy własnych rodziców, to też przybywa tych dzieci, które są niesamowicie obdarzone Bożą łaską. I to jest bardzo pozytywna sprawa. To mówimy, no, mali święci, byleby tylko nikt nic w nic, nich nie zepsuł. No to naprawdę jest wielka szansa, że te dzieci wyrosną na wielkich świętych. To są właśnie dzieci tych rodziców, którzy bardzo świadomie wprowadzali dusze, serca tych dzieci w przestrzeń życia Bożego. Czyli mieli wielką świadomość, ile dobra może wyniknąć z faktu, że to dziecko jest wychowywane tak bardzo blisko Pana Boga. są świadomi tego, co może zagrozić sercu czy duszy tego dziecka. Wie, co na nie wpływa pozytywnie, a co negatywne. I wtedy ta Boża łaska rozwija się w nich naprawdę wspaniale. Ja pamiętam, że kiedyś Pan Jezus powiedział w jakimś z orędzi, tego nie pamiętam do kogo konkretnie, że nic tak nie przypomina na świecie Jezusa z czasów dzieciństwa niż właśnie małe dzieci. Właśnie przez tą ich wewnętrzną czystość, że te małe, zupełnie małe dzieci, one, nie mówię, że są niezdolne do grzechu, bo mogą być zdolne do różnego rodzaju słabości, ale jeszcze nie są tak bardzo skażone złem czy grzechami, jak człowiek dorosły, dojrzały. I dlatego Jezus mówiąc, to troszczcie się o niewinność serc tych dzieci, bo one najbardziej mnie przypominają, kiedy byłem tutaj jako człowiek na ziemi. Szatan o tym wie i dlatego robi wszystko, żeby jak najszybciej zniszczyć duszę, serca tych dzieci, żeby odebrać im to wewnętrzne piękno. Odebrać to, co upodabnia je do Pana Jezusa. I dlatego właśnie ci rodzice, którzy są tego świadomi, że wprowadzając to dziecko w życie łaski Pana Boga, czyni się je właśnie takim małym aniołkiem, robią to, no to robią coś, co jest no, najwspanialszego. Ja wciąż mam do czynienia z takimi dziećmi w tym sensie, że dzwonią do mnie rodzice, czy tam piszą, czy przyjeżdżają, no i opowiadają o tym, jak wielką radością jest dla nich dziecko, które na przykład mając lat, nie wiem, 3-4, ono pierwsze zabiega, żeby cała rodzina się modliła. Ja mówię, że to jest niesamowicie wzruszające, jak dziecko potrafi konsekwentnie dopominać się takiej modlitwy. Że na przykład w rodzinie był taki zwyczaj, że się modlili, nie wiem, na siedzącej, nagle dziecko zainicjuje, że a właściwie to módlmy się na kolanach, bo to Panu Jezusowi bardziej się podoba. Że dorosły przechodzi obojętnie obok krzyża, a dziecko potrafi jakoś uczcić ten krzyż. W jaki sposób, że każe sobie podać do rączki, że ucałuje ten krzyż, że ma jakiś szacunek do świętych obrazów, które też często dorosły ignoruje, że zależy mu na mszach świętych. Też niedawno właśnie byłem na takiej parafii, gdzie było dziecko, które miało tam gdzieś między 3 a 4 latki i ono się domagało codziennej obecności na mszy świętej. I to tak księdza proboszcza wzruszało, że dopuścił to dziecko do wczesnej komunii świętej, kiedy ono nawet nie miało 4 lat skończonych. No więc warunkiem dopuszczenia dziecka do wczesnej komunii na takim etapie jest to, że ono musiałoby się wyspowiadać i ono było w stanie się wyspowiadać. Miało niesamowitą wrażliwość sumienia i według mnie lepiej się spowiadało niż jeden kolega 5-6 lat starszy. Bardzo trafnie potrafiło nazwać to, co się dzieje w sercu. I było niesamowicie konsekwentne w tym, żeby chodzić na te msze święte. Zawsze z mamą, pierwsza ławka, niesamowicie skupione. No ktoś powie jakieś wyjątkowe sytuacje, ale to nie musi być wyjątkowe. Tak się właśnie dzieje wtedy, kiedy potrafimy no, tak bardzo świadomie odkryć, że dziecko ma duszę i że na tą duszę wpływa albo to, co jest złe, albo to, co jest dobre. Albo Bóg, albo zły duch. Więc to niesamowicie może radować rodzica, kiedy widzi, jak ten Duch Boży działa w jego własnym dziecku. Ile się tam zaczyna dziać niesamowitych rzeczy. Ja mam właściwie tylko tego życzę, żebyście mieli w cudzysłowie tylko takie problemy, prawda, z dzieckiem, które będzie się od was domagało odmawiania codziennie różańca, chodzenia na msze święte. Niektórzy mają z tym problem, rodzice, właśnie ci, co się tam do mnie zwracają, że dziecko ich ciągnie na msze i w te różne takie święte rzeczy. No, życzę wam tylko takiego, to tylko z czegoś takiego trzeba się cieszyć. Oczywiście trochę tutaj sobie idziemy na skróty, bo wiadomo, że we wszystkim musi być pewna roztropność, ale myślę, że już lepiej mieć tego rodzaju problemy niż z dzieckiem, które niestety na te sprawy święte reaguje jak najgorzej. A więc jak widzimy, tutaj potrzeba wielkiej mądrości. Mądrości, żeby wiedzieć, jak to dziecko prowadzić do Pana Boga. I w ogóle też, no właśnie, popatrzmy, nawet nieprzypadkowo dwie sprawy się w dniu dzisiejszym złożyły na to. Pierwsza to jest dzisiejsza Ewangelia. Czyli nie wiem, kto z was czytał, o co tam było w tej dzisiejszej Ewangelii. No właśnie, siostra z tyłu podnosi rękę, że czytała. Więc Pan Jezus odwiedza dwie siostry, Marię i Martę. To tam przykład klasyczny. Jedna siada u stóp Jezusa, Maria, a Marta krząta się przy tam różnych usługach i ma później pretensje do swojej siostry. Czemu Jezu pozwalasz, żeby ona tutaj głowę ci zawracała, bo trzeba się zająć różnymi sprawami. A Jezus mówi, Marto, Marto, troszczysz się o wiele, trzeba niewiele albo może tylko jednego. I mówi, że właśnie ta Maria wybrała lepszą cząstkę. I o co chodzi, żebyście potrafili wybierać tą lepszą cząstkę w tym wychowywaniu własnych dzieci. Że dzisiaj rodzice wybierają takie cząstki, które nie mówię, że są złe, są dobre, ale to nie jest to dobro, na którym trzeba by się skupić. Że często to jest stawianie na tą edukację, to nie jest złe. Na talenty, to też nie jest złe. Ale jeżeli to jest kosztem tego większego dobra, czyli dobra, jakim jest Pan Bóg w życiu dziecka, to wtedy jest błąd. I tego rodzaju próbom dzisiaj jesteśmy poddawani. Tego rodzaju kuszeniom są poddawani wierzący chrześcijańscy, zaangażowani rodzice. No, wy jesteście tutaj społecznością przedszkola katolickiego, więc no nie jesteście takimi pierwszymi katolikami z łapanki, tylko raczej bardzo nieświadomymi, skoro zdecydowaliście się tutaj posłać swoje dzieci. Więc diabeł was nie będzie kusił jakimś byle złem, no bo to zło rozpoznacie, zidentyfikujecie i wyeliminujecie. Więc on będzie was kusił w taki trochę bardziej wyrafinowany sposób. Czyli zamiast tego większego dobra, on wam będzie podsuwał to mniejsze dobro. No ale wy to rozpoznacie jako dobro, więc za tym pójdziecie. I to będzie mniejsze dobro, mniejsze dobro, mniejsze dobro, mniejsze dobro. I nie będziecie mieli czasu na większe dobro. Albo w ogóle tego większego dobra nie spostrzeżecie. I to może być jeden rodzaj pułapki, w którą wielu niestety dzisiaj wpada. Że zupełnie traci z oczu to większe dobro. I drugie kuszenie to jest właśnie takie, kiedy będziecie... No, to jest właśnie to kuszenie tym tak zwanym pozorami dobra, pozory dobra, a tak naprawdę to nie będzie tym dobrem. Diabeł będzie kusił pozorami dobra. To też trzeba umieć zidentyfikować, co jest prawdziwym dobrem, a co jest tylko pozorem dobra. A już nie mówię o tym, że człowiek nawet nie potrafi później rozpoznać, co jest pozorem zła. Że to już jest bardzo krótka droga do tych pomyłek. Więc tutaj też trzeba umieć to zidentyfikować. A więc w tym wychowaniu religijnym i siebie samego, i własnego dziecka trzeba umieć rozpoznawać, co będzie dla niego tym większym dobrem, co jest mniejszym dobrem, no i też co jest pozorem dobra, tak naprawdę no za tym będzie się kryło jakieś zło. Bardzo często tak właśnie jest. Tutaj potrzeba waszej wielkiej świadomości. Tutaj potrzeba waszej codziennej modlitwy do Ducha Świętego, żeby umieć to wszystko rozpoznać i wybierać tylko to, co jest absolutnie pewnym dobrem. Tym dobrem, które chce Pan Jezus i dla was, i dla waszych dzieci. No ale właśnie, skąd możemy wiedzieć, jakie dobro Pan Jezus chce dla mojego dziecka? No rodzic tego życzyłby sobie. Jakbym ja tak bardzo chciała, żeby umieć to rozpoznać i wcielić swoje życie. Nigdy nie będziemy w stanie wejść w głowę, w cudzysłowie, w głowie Pana Jezusa. Więc najlepsze, co można zrobić, to od razu oddać jak najszybciej swoje dziecko Panu Jezusowi. Jezu, ja jestem tak głupi, że ja jedyne, co mogę przekazać swojemu dziecku, to swoją pustkę albo swoje zepsucie. Dlatego oddaję Ci to dziecko. Oddaję Ci moje dziecko. Tobie. Ty je wychowuj, Ty je prowadź. Tobie oddaję moje dziecko. Im szybciej to zrobicie, im częściej będziecie się tak modlić, tym lepiej dla was. Ja myślę, że to doskonale rozumieją neofici. Że musiał, czyli ci nawróceni. Musiał nastąpić jakiś moment w ich życiu, że zrozumieli, że ja oddaję swoje życie Panu Jezusowi, niech On je prowadzi. Bo kiedy ja trzymałem się mojego życia, kiedy ja podejmowałem decyzje, kiedy ja robiłem to wszystko bez Pana Boga, to nic z tego nie wyszło. Tylko wyszło jedno wielkie bagno i syf. I dopiero kiedy ja wprowadziłem swoje życie Pana Jezusa, Pana Boga, Jemu oddałem siebie, to wtedy zaczęło się dziać coś pozytywnego. I na tym doświadczeniu wiemy, że warto zaufać Panu Bogu i jak najwcześniej oddać Mu swoje własne dziecko. Co Bogu oddane zawsze wydaje wspaniałe owoce. To jest pewnik, tego się nie trzeba bać. Bo przecież Bóg stworzył to dziecko. On mu dał jakieś konkretne talenty, przeznaczył mu jakieś życiowe zadania i kiedy ty mu oddajesz to swoje dziecko, to on je poprowadzi optymalną drogą do tego celu, do którego je przeznaczył. Ale dopóki ty będziesz się trzymała tego swojego dziecka i będziesz chciała wpływać na to, co się będzie działo w tym dziecku, bardziej niż Pan Bóg, bez tego zapraszania Pana Boga w jego życie, to będzie niestety wiele pomyłek. Kiedyś rozmawiałem na ten temat z pewną panią i ona powiedziała, proszę księdza, to się tak fajnie księdzu mówi, ale ja się boję, że jeżeli ja powiem coś takiego, że ja się tak będę modlić, Panie Jezu, oddaję Ci moje dziecko, to Pan Bóg mi zabierze moje dzieci i one albo umrą, albo pójdą do zakonu. Obie sprawy są dla mnie nie do przyjęcia. No mnie to tak rozbawiło, jak niektórych z was teraz. No ale takie jest ludzkie myślenie, że tak się właśnie skończy, że albo dziecko zaraz umrze, albo pójdzie do zakonu czy na księdza, co dla wielu ludzi jest w ogóle najgorszą możliwą opcją. No właśnie nie. No nie wszystkich Bóg powołuje na księży, na siostry zakonu, tylko nielicznych. O wiele więcej powołuje do życia w świecie, do rodzicielstwa, macierzyństwa, do różnych zadań takich, które są w tych zawodach, które się wypełnia. I chodzi tylko o to, żeby po prostu się nie pomylić. Pan Bóg wie, do czego kogoś przeznaczył i kiedy ty mu to dziecko oddasz, to on już tak pokieruje jego życiem, żeby to jego powołanie się mogło spełnić. Ale jest czasami tym problemem, kiedy my sami wiemy lepiej, co jest dla dzieci najlepsze i wtedy są gigantyczne pomyłki. I to są te pomyłki tego rodzaju, że na przykład ktoś rzeczywiście ma to powołanie do zakonu czy do kapłaństwa, nie, bo rodzice się nie zgadzają. I to dziecko później jest nieszczęśliwe. No niby wejdzie w jakiś tam związek małżeński, ale po ludzku jest nieszczęśliwe. Ile razy ja się spotykałem z takimi dziewczynami. Proszę księdza, no jestem w małżeństwie, mam dzieci, ale ja chciałam być zawsze siostrą zakonu. Ale nie mogłam, bo mi rodzice na to nie pozwolili. Ile było chłopaków, że mówili, że ja to bym chciał być księdzem. Ja wiem, ilekroć wchodzę do kościoła, wiem, że ja powinienem być tam z drugiej strony, za ołtarzem. No ale nie jestem. No bo się ojciec czy matka nie zgodzili. I różne jeszcze tutaj byłyby przykłady, kiedy to rodzice chcieli być reżyserami życia własnych dzieci. Oni wiedzieli najlepiej, co będzie dla dziecka szczęściem. No nie, tylko to Bóg wie. Im szybciej oddasz swoje dziecko Bogu, tym lepiej dla ciebie, dla tego dziecka. A ktoś pyta, no to w jaki sposób to robić? Jak to oddać? No oczywiście możesz to robić swoimi słowami, spontaniczną modlitwą, ale pamiętaj, że ilekroć jesteś obecny na Eucharystii, bardzo świadomie w niej uczestniczysz, to jest to najlepszy moment, żeby to właśnie uczynić. Siebie samego oddać Panu Jezusowi i tych, którzy są razem z Tobą. Współmałżonka, swoje dzieci. To jest ten najlepszy moment, kiedy oddajemy się Panu Jezusowi, kiedy świadomie bierzemy udział w Eucharystii. I to jest właśnie ten drugi znak dnia dzisiejszego, że tak właśnie robili święci. A dzisiaj jest akurat patron dnia, święty Franciszek. On tak właśnie zrobił. On tak właśnie zrobił. On siebie kiedyś oddał Panu Jezusowi i Jezus tak przemeblował jego życie. Tego chłopaka, który był naprawdę taki pusto w głowie, typowy właśnie chłopak z bogatego domu, któremu wszystko było w głowie, tylko nie jest prawie wiary, że nagle tam się wszystko obróciło 180 stopni. I on mówi, dopiero znalazłem szczęście. Dopiero znalazłem szczęście. Więc właśnie tego uczymy się od świętych, że kiedy naprawdę rzucamy się w te ramiona Boże, to wtedy dzieją się prawdziwe cuda. I nie bójmy się tego. Tak właśnie czynili święci i to było najlepsze, co mogło ich spotkać. No tak, więc jest jeszcze taka druga opcja, jeżeli się nie zdecydujemy na to. Jeżeli rodzic nie odda swojego dziecka Bogu w te najlepsze ręce, no to bardzo szybko może okazać się, że ktoś inny przechwyci twoje dziecko. No niestety, i tak często jest, że twoje dziecko nagle zostaje zawłaszczone. Czy to przez świat jakichś rozrywek, gier, komórek, TikToków czy czegokolwiek innego. I te najpiękniejsze części serca, duszy twojego dziecka już nagle widzisz, że one nie należą ani do ciebie, ani tym bardziej do Pana Boga, tylko są po prostu zepsute, że tam są jakieś głupoty, tam jest jeden wielki syf i bagno. No i zamiast, żeby dusza i serce tego dziecka były jak najpiękniej kształtowane przez Pana Boga, i żeby z tego mogło kiedyś powstać coś naprawdę wspaniałego, wspaniały święty człowiek, no to właśnie w tym sercu zatrutym przez ten świat nagle okazuje się, że jedyne, co może wyrosnąć, to, nie wiem, kolejny konsument. Człowiek bezduszny, to znaczy bez duszy, to znaczy taki, który w ogóle nie myśli o potrzebach duchowych. Także człowiek niezdolny do kochania, bo to też wynika z naszej świadomości duchowej. To jest właśnie typowy konsument, nastawiony na czerpanie, na branie, na użycie. Tak właśnie się dzieje w sercach dzieci zawłaszczonych przez ten współczesny świat. I to wszystko, co się w tym świecie pojawia. I takie dzieci można bardzo łatwo rozpoznać. Po czym? Kto z was powie? Po czym takie dzieci można łatwo rozpoznać? Na zewnątrz. że są smutne. Że są smutne. I tutaj naprawdę się serce kraje, kiedy na przykład ja jako kapłan wchodzę w takie przestrzenie typu przedszkola, szkoły, pierwsza, druga, trzecia klasa i tam są smutne dzieci. Tak kiedyś nie było. Wchodziło się do takich przestrzeni, te dzieci były radosne, uśmiechnięte, a teraz smutne dzieci. Smutne twarze, mroczny wygląd, ubiór. No tak, bo to co wewnątrz, to i na zewnątrz. Tego się nie da ukryć. I ktoś mówi, co się z tymi dziećmi zrobiło? Gdzie jest ta radość, czystość, niewinność? Nie ma, nie ma. Jest tylko jakiś znak wewnętrznej destrukcji wypisany na twarzach. Znak grzechu. Tego, że tym dzieciom nie dano ani miłości, ani Boga, ani niczego. W nich nawet już tego piękna nie ma, takiego charakterystycznego dla dzieci. Nie ma. Bo im odebrano, nie dano. Jedynym źródłem pięknej radości może być Bóg dla człowieka. Ale jeżeli człowiek odchodzi od Pana Boga, no to niestety traci to wszystko, traci wszystkie jego łaski i dary. I takie dzieci są zmartwieniem później dla swoich rodziców, dla wychowawców. I zastanawiam się, co takiego się dzieje z tym dzieckiem? Dlaczego ono jest takie smutne? Dlaczego ono nie potrafi się normalnie zachowywać? No niestety właśnie tak jest, bo już ktoś zawłaszczył jego serce, jego duszę. I to jest właśnie ten przypadek, o którym mówiłem wcześniej, że tacy rodzice w pewnym momencie zdają sobie sprawę z tego, że coś jest nie tak i szukają pomocy. No, najczęściej niestety tam u osób świeckich, które nie bardzo mogą pomóc zidentyfikować ten problem, bo nie mają takich kompetencji. A więc tam do różnych psychologów, psychiatrów, pedagogów. No ja nie zaprzeczam, że ich praca jest nieważna czy niepotrzebna, bo pewnie w jakim stopniu jest ważna i potrzebna, ale tak jak powiedziałem, większa część tych problemów, które wynikają z duszy, to jest sprawa Boża. To jest sprawa, którą może zidentyfikować kapłan. A więc jeżeli jakiś bardziej świadomy rodzic trafi do takiego kapłana, no to potem się okazuje, no, że czasami to wręcz już trzeba pytać o pomoc księdza egzorcysty, bo już jest naprawdę to zło tak bardzo zakorzenione. I tutaj ja nie mówię o jakichś sprawach błahych, tylko naprawdę bardzo poważnych, kiedy to dziecko, które nie ma jeszcze 8 lat, to nie tylko, że ma jakieś tam koszmary, ale że ma już takie napady agresji, furii, że się go rodzice boją. Albo, że na przykład takie dziecko ma już za sobą próby samobójcze. No dajcie spokój, dziecko, które ma 6, 7, 8 lat po próbach samobójczych, kiedy coś takiego było? No to żadne psychotropy nie pomogą takiemu dziecku. To są naprawdę bardzo poważne znaki jakiegoś wielkiego duchowego zła, które gdzieś tam weszło w duszę tego dziecka, że coś tam się naprawdę stało. Że dziecko, które ma 7-8 lat, kwestionuje swoją własną płeć w tym wieku. Kto coś takiego mu w głowie namieszał, że zaczyna w taki sposób myśleć, funkcjonować. No i ci kapłani to niechętnie od razu się biorą za to, żeby się modlić za takie dziecko, bo pytają tych rodziców, no słuchajcie, to się znikąd nie wzięło. Tam coś wy zawaliliście i tutaj się zaczynają schody. Bo często rodzice nie chcą się przyznać do jakichś problemów. No i niestety tutaj bardzo często no, trzeba zadawać trudne pytania, niewygodne pytania, bardzo często dotyczące sytuacji rodzinnej, małżeńskiej. I przede wszystkim, kiedy trwa konflikt między małżonkami, to jest najgorsza sytuacja, czyli taka, która najbardziej ściąga to zło w okolice serca dziecka. I ono gdzieś tam próbuje odreagować. I niestety samo odreagowuje w ten najgorszy możliwy sposób. Bo pcha się w te najbardziej niebezpieczne przestrzenie właśnie internetu, złe towarzystwo i tak dalej. No ale są także jeszcze inne sytuacje, które potrafią zdezorientować nawet najbardziej zaangażowanych religijnie rodziców. No bo oni twierdzą tak. Proszę księdza, no my się modlimy. Między nami jest super. Jesteśmy naprawdę wzorowym małżeństwem. Ale odjeżdżają nam dzieci. Coś dzieje się nie tak. I dlaczego tak się dzieje? Gdzie popełniamy błąd? I bardzo często ci rodzice mają w sobie jakiś rodzaj buntu. Buntu wobec Pana Boga, Kościoła. No bo przecież mówiono nam, że wystarczy, że się będziesz modlił za to dziecko, że będziecie przystępować do sakramentów, że będziecie się kochać, to będzie wszystko dobrze. No nikt nie powiedział, że będzie wszystko dobrze. bo dziecko jest człowiekiem, a jak każdy człowiek skażony grzechem pierworodnym, zawsze i w każdych okolicznościach może być skłonny do upadku. Więc to jest taka pierwsza rzecz, którą ci rodzice nie chcą przyjąć do świadomości, że ich kochane dziecko, ten święty aniołeczek, może w pewnym momencie okazać swoje drugie oblicze, jakieś rodzaj nieposłuszeństwa, że ono zaczyna mieć jakieś swoje grzeszki. I tutaj, jeżeli się takie sytuacje zdarzają, to najpierw trzeba zwrócić uwagę na grupę, w której to dziecko się pojawia. Czy tam nie ma jakiegoś kolegi, koleżanki, który zaczyna mieć wpływ na twoje własne dziecko. Takich przykładów jest najczęściej, przynajmniej w tej praktyce, którą ja gdzieś mam, że właśnie dziecko z dobrego domu nagle, w szkole czy w przedszkolu zaczyna się spotykać z jakimiś dziećmi, no niektóre z nich są jakoś bardziej pogubione i wtedy zaczynają się problemy. Problemem jest też to, że czasami rodzice przeoczą ten moment, z kim to dziecko się spotyka, jakiego ma kolegę czy koleżankę, no na przykład, bo są bardzo zaangażowani w coś, na przykład w pracę swoją własną, czasami są zaangażowani w dobre rzeczy, na przykład w kościół, w jakieś tam stowarzyszenie, w jakieś tam akcje, w parafii czy nie w parafii. Czasami może być takie złe zaangażowanie, czyli na przykład coś ich absorbuje bardziej niż własne dzieci, na przykład jakiś konflikt z teściami, własnymi rodzicami. I to są takie sprawy, które odciągają uwagę od dziecka. Ja mówię tutaj o tych dobrych rodzicach, tych takich właśnie zaangażowanych, właśnie tych katolickich, którym zależy. Że te trzy sprawy potrafią odwrócić ich uwagę od własnych dzieci. I ten moment wykorzysta zły duch, żeby gdzieś tam dostać się do serca czy do duszy ich dziecka. I dodatkowo też stres, który może pojawić się w życiu rodzica, on powoduje, że to się staje taki kolejny kanał oddziaływania na dziecko, tego negatywnego oddziaływania. A więc rodzic przeżywa jakąś stresującą sytuację. Tak jak powiedziałem, na przykład, czy to w pracy, czy w jakichś relacjach, bardzo często z teściami, swoimi rodzicami. I ten stres jednak, choćby nawet nie chciał, w jakiś sposób okazuje dziecku, czy dziecko jest świadkiem tego stresu w życiu własnego rodzica. I tutaj ten grunt dziecka już jest zachwiany. Ono gdzieś tam szuka takich bocznych dróg odreagowania i to jest często właśnie jakiś kolega czy koleżanka. Boi się dziecko podejść do rodzica, bo rodzic jest nabuzowany, zdenerwowany albo go nie ma. Dziecko nie wie, jak rodzic zareaguje, kiedy się zgłosi do matki z jakimiś swoimi problemami, że zostanie zlekceważony, przepędzony, a może nawet okrzyczany, no więc zaczyna szukać sobie jakiejś takiej duszy pokrewnej, koleżanki, kolegi, no i się tutaj zaczynają takie problemy. Dziecko, które zostało gdzieś tam wystawione w odstawkę, ono sobie szuka kogoś innego. Więc tutaj trzeba zwracać uwagę na to, kiedy to zło pojawi się w życiu dziecka, czy przypadkiem sam się do tego nie dołożyłeś właśnie tymi swoimi stresami, czy zbytnim zafiksowaniem na jakimś innym elemencie swojego życia niż własne dziecko. I tutaj szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na obecność ojca, ponieważ to właśnie on ma być tym, który trzeźwo patrzy na to, co się dzieje w domu. Że to właśnie on ma być takim, jak to się mówi, ten focus on, prawda? Technologia bardziej ze świata multimediów, fotografii, że on ma mieć zawsze ten wzrok taki trzeźwy, skupiony i tak trafnie ocenić tą sytuację w domu. Szczególnie tą, która się dzieje w życiu dziecka. Czy on potrafi tą ostrość, jak tą ostrość obiektywem się ma zawsze na to swoje dziecko, że potrafi zawczasu dostrzec, że jego dziecko gdzieś tam odjechało w jakąś taką niebezpieczną relację. Pamiętam na jednej z pielgrzymek, którą niedawno prowadziłem, pewnego mężczyznę, który w pierwszym dniu tych rekolekcji, to były rekolekcje dla małżonków, powiedział, że on w ogóle tutaj nie chce być, że on daje sobie 24 godziny i że się pakuje i wraca do domu, bo to w ogóle nie dla niego. No ale jakoś udało się, że przezwyciężył ten pierwszodniowy kryzys, został. I na końcu tych rekolekcji, które okazały się dla niego naprawdę owocne, przyznał się, że to, co najbardziej w życiu żałuję, to, że kłóciłem się z żoną przy dzieciach. I on mówi, że ja to właśnie teraz na tych rekolekcjach zrozumiałem, jakie były tego konsekwencje. Przede wszystkim dla naszych dzieci. jak to dzieci odbierały. I on mówił, ja wiem, że ja im wtedy odbierałem to, co było ich własnością, czyli poczucie bezpieczeństwa. Im się to należało, że skoro mają dom, mają rodziców, to powinny mieć bezpieczeństwo. A ja im za każdym razem, kiedy się kłóciłem z żoną, odbierałem to poczucie bezpieczeństwa. No niestety też bardzo często między nimi padały takie zdania, które były groźbą rozwodu, jeżeli się tam coś nie zmieni. Więc te dzieci od razu miały tam w głowie taki film pod tytułem Mama, tata się rozwodzą. Pewnie były świadkami tego rodzaju przypadków w swoich klasach i to bardzo źle potem się odbijało na ich życiu. I on to powiedział właśnie wtedy. Ja zrozumiałem, jakie to było złe, kiedy ja się kłóciłem z żoną przy moich dzieciach. I też później on doszedł do takiego wniosku, że te ich dzieci... One w ogóle mają jakiś problem z wiarą i on gdzieś w jednej z moich konferencji usłyszał to, że dzieci budują swój obraz Boga czy Matki Bożej, przyrównując to, co widzą, do swoich własnych rodziców. No bo tak, Bóg Ojciec. No ja sam jako duszpasterz, kapłan, często się spotykam z takimi sytuacjami, kiedy jakaś kobieta, bardzo często już wiekowa, czy mężczyzna, mówili, ja mam relację z Bogiem właśnie dlatego, bo mój ojciec to był jakiś pijus, przemocowiec i tak dalej. Mi się tak często nakłada to na tego Ojca Niebieskiego, to ten mój ziemski ojciec i mam tutaj z tym problem. Albo na przykład, że ktoś ma problem z Matką Bożą, bo ta matka była nieobecna, matka ziemska była nieobecna albo może właśnie wyrzekła się własnego dziecka i dlatego też nie potrafi nawiązać relacji z Matką Bożą. Więc to, jaki zbudujecie w swoich dzieciach obraz ojca, matki, to się będzie przekładało później na ich obraz Boga Ojca czy też Matki Bożej. Więc tutaj jest bardzo ważne, żeby dzieciom jednak dać jak najlepszy obraz, szczególnie obraz tej miłości, która jest w ogóle na pierwszym miejscu wszystkiego. Z niej będzie wynikać poczucie bezpieczeństwa, że dziecko jest zaakceptowane, że te wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka są zabezpieczone. Oczywiście ktoś powie, że to jest jakaś fikcja, że to jest niemożliwe, żeby zawsze było tak idealnie. No tak, oczywiście, że nie ma idealnych małżeństw, ale ważne jest to, żeby uczyć się przezwyciężać kryzysy, jakie są, w sposób bezpieczny dla dzieci. Oczywiście zdajemy sobie sprawę też z tego, że są sytuacje, kiedy no niestety dziecko jest wychowywane samo przez jednego z rodziców, ale sami zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli zabraknie tego współmałżonka z różnych powodów, to jeżeli na to miejsce będzie obecny Bóg, Jezus, wiara, to ten brak zostanie wypełniony obecnością Boga. Ale co w sytuacji, kiedy na przykład kobieta samodzielnie wychowuje córkę, czy syna, czy dzieci, ale sama nie wierzy, jest dala od Pana Boga. To kto tę pustkę wypełni? Zło. Świat. Z tym, co najgorsze. A więc tak jak powiedziałem, są różne sytuacje życiowe, bo różnie się układa życie i w tych skomplikowanych sytuacjach, tych niejednoznacznych sytuacjach, w to miejsce, w tę pustkę ma być natychmiast postawiony Bóg, Jezus. I choćby naprawdę się życie komuś bardzo pokomplikowało, jeżeli się zatroszczy o tą obecność Jezusa w swoim życiu, to ma już dużo, dużo mniej problemów niż gdy tego Pana Jezusa tutaj nie będzie. Więc uczmy się te nasze życiowe zakręty pokonywać razem z Panem Jezusem, żeby On był w tym obecny i żeby dzieci wiedziały, że tutaj ktoś w tym domu jest. Może nie ma ojca, bo odszedł, może nie ma matki, bo odeszły, ale jest w to miejsce Pan Jezus. Super. Może rodzice się nie dogadują, mieszkają razem. Ojciec jest i matka jest, ale się ciągle kłócą, nie potrafią dogadać. Ważne jest także to, żeby te kryzysy przeżywać razem z Panem Jezusem, czyli w sposób bezpieczny dla dzieci, że jest to miejsce na pojednanie. Pokłóciliśmy się, ale natychmiast się pojednaliśmy, modlimy się razem. To jest właśnie to, o co powinni się zatroszczyć rodzice. Chodzi o to, żeby tworzyć dla dzieci bezpieczną przestrzeń w czasach kryzysu. I tą bezpieczną przestrzenią jest zatroszczyć się, żeby w tym wszystkim był obecny Pan Bóg. Ja to też daję takie porównanie, że kiedy remontujecie dom, to równocześnie robicie to w taki sposób, żeby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. przy remoncie domu mogą się wydarzyć różne rzeczy. To mężczyźni doskonale zdają sobie sprawę z tego, co tam się może wydarzyć przy okazji remontu i pewne sprawy technicznie trzeba zabezpieczyć, żeby się tam komuś krzywda nie stała. I tak samo pokonywanie kryzysu w domu no jest jakąś formą remontu, prawda, czegoś tam, co się burzy po to, żeby powstało coś nowego, ale to też trzeba umieć zabezpieczyć w taki sposób, żeby no, ten remont waszego małżeństwa nie odbił się negatywnie na waszych dzieciach. Więc to zabezpieczenie tego czasu kryzysu, remontu małżeństwa robi się właśnie w taki sposób, że szczególnie mocno macie wtedy się modlić za własne dzieci, żeby one nie zostały poranione przez te spadające cegły, rzucające talerze czy cokolwiek tam fruwa w waszych domach w takich sytuacjach. Żeby tam w tym wszystkim był obecny Pan Bóg. Jeżeli tam tego Pana Boga nie będzie, no to wtedy będzie no, katastrofa. Fajnie powiedział też jeden z uczestników tych rekolekcji, co mu pomogło i właściwie całej rodzinie w tym, żeby jednak z jednej strony zatroszczyć się o to małżeństwo, z drugiej strony, żeby nie wypaczyć tego obrazu ojca, matki, to tak powiedział, że najlepsze, czego nauczyłem się przez tyle lat małżeństw, dla dobra mojego małżeństwa i dla mojej rodziny i dla moich dzieci przede wszystkim, to odpuszczać. Odpuszczać. No właśnie, w imię zgody, dobrej atmosfery w domu. Ja wiem, co mnie drażni, wiem, czy mnie drażni mój współmałżonek. Ja tu celowo nie mówię, jaka to była płeć, czy to był mężczyzna, czy kobieta, żeby tak nie wpisywać, która to strona ma odpuszczać. Ale właśnie, że nauczyłam się odpuszczać, bo wiem, że to później wydawało dobre owoce. O wiele ważniejsze dla moich dzieci niż moja własna racja. I wcześniej ta sama osoba powiedziała, że kiedy nie odpuszczał, czy nie odpuszczała wcześniej, to kiedy był ten upór, kiedy były te długie dni, tygodnie tych wzajemnych awantur, cichych dni, momentalnie to się odbijało na życiu religijnym dzieci. Nie chciały się modlić, nie chciały chodzić na msze święte, sprawiały problemy na katechezie. Dosłownie jakby tam diabeł na ten czas wstępował w serca dzieci. Tak było. To nie jest jakaś przenośnia. Diabeł wstępował w serca tych dzieci. Został wpuszczony przez rodziców, przez ich wzajemny konflikt. Diabeł wszedł w serca rodziców i równocześnie w serca dzieci. Jeden do jednego. Tak to właśnie działa. Boża łaska wstępuje w serca rodzica, Boża łaska wstępuje w serce dziecka. To są kanały, system naczyń powiązanych. Ale też zło wstępuje w serca rodzica i natychmiast wejdzie w serce dziecka. Więc w momencie, kiedy się ktoś nauczył, że trwanie w konflikcie nie jest dobrą opcją, to wtedy zaczęło się dziać dużo dobra. Myślę też, że trzeba pamiętać o tym, że jeżeli my mamy przekazywać wiarę na ten sposób, o którym mówiłem na początku, że to jest przede wszystkim relacja i to relacja oparta na miłości do Boga, to jeżeli to dziecko ma być zdolne do tego, żeby kochać, ono samo najpierw musi odczuć, że jest kochane. Że jest kochane i że jest akceptowane. Jeżeli ono ma odczuć, że jest kochane i akceptowane przez Boga, musi być najpierw pokochane i zaakceptowane przez rodziców. Musi tego doświadczyć. I w tej pierwotnej potrzebie miłości tylko rodzice mogą zabezpieczyć dziecko. Tylko rodzic może to dać własnemu dziecku. Oczywiście tę miłość można wyrażać na różne sposoby. Najpierw przez obecność, przez zainteresowanie, przez rozmowę, przez wspólnie spędzany czas, pasję zainteresowania, przez bliskość fizyczną, pocałunki. Na różne sposoby można okazywać tę miłość dziecku i to jest ważne, to jest konieczne. Teraz rozmawiam z pewną młodą dziewczyną, która już jest o jeden krok przed zawarciem związku małżeńskiego z pewnym mężczyzną, który się jej podoba, są ze sobą razem. Ale on jej ani razu jeszcze nie powiedział, że ją kocha, bo on twierdzi, że u niego w domu nigdy tak nie było i że on woli to wyrażać w czynach, że nigdy tego nie powie. I ona się do tego przyzwyczaiła, a ja uważam, że to jest problem, że on jej tego nie mówi. I w końcu niedawno jej tak powiedziałem, bo mi to tak podpowiedział też Duch Święty, że mam jej to powiedzieć. No dobra, może tobie to nie przeszkadza, że on ci nie mówi, że ciebie kocha, ale czy zaakceptujesz to, że on nigdy nie powie też swoim dzieciom, że je kocha? Na przykład będzie miał córki. Będziecie mieć córki. On nigdy nie powie im, że je kocha. No to ja bym chciał widzieć taką córkę, która nie chciałaby usłyszeć od swojego ojca, że nie jest kochana. To jest potężny brak, jaki się może pojawić w życiu, w sercu dziecka. I syna, i córki. Tutaj nie rozdzielajmy płci, ale uważam, że tutaj córka szczególnie tego oczekuje. Więc jeżeli on tego nie powie swojej żonie z jakichś przyczyn, bo jest tutaj jakoś tam upośledzony emocjonalnie, no to jeżeli nie będzie mówił tego swoim dzieciom, no to tym gorzej dla tych dzieci. Więc jeżeli rodzic jest niezdolny do tego, żeby przekazać swojemu dziecku miłość i mówić o tej miłości, to niestety tę pustkę coś wcześniej czy później będzie wypełniało. To może żona sobie z tym poradzi, mąż sobie z tym poradzi, ale dziecko sobie z tym nie poradzi. I w tę pustkę niestety znowu wjedzie to, co będzie je niszczyć. Właśnie tak jak powiedziałem, multimedia, internet, telefon, TikToki i tak dalej. Często też obcy ludzie, niestety. I tutaj zaczynają się bardzo poważne problemy. Także to może później zablokować dziecko na rodziców i na Boga. Właśnie te braki, które nie zostały niczym wypełnione. Więc jakby dokonując pierwszego podsumowania tego, o czym mówimy, to od jakości waszej wzajemnej miłości zależy to, co będzie się wydarzało w życiu waszego dziecka w relacji z Bogiem. I w tym, co dobre, i w tym, co złe. I o tym trzeba po prostu pamiętać. Od jakości waszej wzajemnej miłości zależy to, co będzie wydarzało się u waszego dziecka w relacjach u Boga. I jeszcze druga rzecz, która też jest podsumowaniem tego, co my sobie tutaj mówimy, to, że sami z siebie będziecie niezdolni do tego, żeby dziecko doprowadzić do Pana Boga, że w tym procesie wychowywania dziecka musi być obecny Pan Bóg. Trzeba Boga zapraszać do tego. Zapraszacie przez modlitwę, przez sakramenty, bo tak jak już mówiłem wcześniej, wasza wiedza o dziecku, o tym, jaki jest, kim jest bardzo ograniczona. Tylko Bóg zna najlepiej wasze dziecko. Nie bez powodu jest napisane w Piśmie Świętym, policzone są nawet włosy na waszej głowie. Tylko Bóg wie, jakie są mocne i słabe punkty waszego dziecka. Tylko Bóg zna jego to, co najlepsze i to, co najgorsze. Ktoś z was chodzi na grzyby, no to wie, że jak ten grzyb jest jeszcze taki mały, to się go nie zbiera, bo to nie wiadomo, co z niego wyrośnie. Czy to będzie jadalny, czy trujący. Jakaś kulka. I to takie dziecko to jest taka kulka. Jeszcze nie wiadomo, czy to będzie smaczny grzyb, czy to będzie sromotnik. Taka kulka. Chcesz zbierać takie małe grzyby, no to Pan Bóg z tobą. Ale generalnie właśnie Bóg zna na wylot każdego grzyba, czyli każdego z nas. Bez względu na to, czy jesteśmy właśnie jeszcze tacy mali, czy duzi, On zna nas na wylot. I Bóg, jeżeli go zaprosicie w ten proces wychowywania własnych dzieci, to On będzie wam podsuwał bardzo konkretne rozwiązania. Podpowiadał, co masz teraz zrobić względem swojego dziecka, żeby doprowadzić je do tego celu, który On mu przeznaczył. On wam da i rozwiązania wychowawcze, i dobre inspiracje, ale też ostrzeżenia. Uważaj, uważaj teraz na swoje dziecko, bo ono tutaj jest bardzo słabe, że tutaj ono się potknie. Często też ta inspiracja Boża polega na tym, że pomoże rodzicom otworzyć oczy na swoje dziecko, że już nie ma tych różowych okularków, moje piękne, wspaniałe dziecko, ale że to dziecko ma swoje wady, słabości i muszę umieć na nie mądrze zareagować. Muszę uczyć się patrzeć wprawdzie na swoje własne dziecko. Tak jest właśnie wtedy, kiedy do procesu wychowywania dziecka jest zapraszany Pan Bóg. Ale co jest bardzo ważne, żeby pozwolić na to Panu Bogu. On nigdy nie będzie wchodził z butami w nasze życie. Nigdy. On bardzo szanuje naszą wolność. A więc, jeżeli chcesz, żeby Bóg działał, proś Go o to. Musisz się o to modlić. To musi dać do myślenia tym, którzy mówią, że nie mają czasu się modlić. Nie masz czasu się modlić, to znaczy, że nie zapraszasz Pana Boga do swojego życia. No to On nie działa i wtedy się zaczynają problemy. I tutaj znowu zadanie dla mężczyzn. Modlitwa za rodzinę jest według mnie przede wszystkim obowiązkiem mężczyzny. I wielu to odkrywa na szczęście po tym przebudzeniu, nawróceniu, jakkolwiek to nazywamy. Wiem o tym dlatego, bo dość często się spotykam na różnego rodzaju rekolekcjach dla mężczyzn z takimi właśnie nawróconymi, przebudzonymi. I oni właśnie cały czas o tym mówią, dają świadectwo. Proszę księdza, teraz jak jestem nawrócony, to ja widzę, jak wiele zależy od mojej modlitwy, jak wiele zmieniło się w moim domu, kiedy zacząłem się modlić. Ale to nie tak, że to było jakieś klepanie pacierów, tylko naprawdę modlitwa z wiarą. On mówi, no Pan Bóg mi pokazał, co się dzieje w mojej rodzinie, kiedy ja się zaczynam modlić. Więc ja teraz już z ręki nie puszczę tego różańca. Bo ja wiem, co może ten różaniec, że to dopiero się zaczyna porządkowanie domu. Ja wcześniej porządkowałem dom krzykiem, agresją, ale teraz to jest zupełnie inna walka. To jest już walka ze złym duchem i to jest walka na kolanach, na modlitwie. Jeden to się wprost kładzie na ziemi krzyżem, bo jego dziecko tak się pogubiło i w ten sposób walczy o to swoje dziecko. I to właśnie o to chodzi. I tutaj dochodzimy już do trzeciej sumy z tego, co mówimy. Że cokolwiek wydarzy się w naszym życiu, jakkolwiek to nasze życie jest połamane, cokolwiek wydarzyło się w przeszłości, to żeby nikomu nie przyszło do głowy, że wasze życie czy życie wasze dzieci jest przegrane, że już nic, tylko diabeł będzie rządził. No niestety czasami to tak jest. Jak ludzie, którzy się nie znają na tych tematach, się wypowiadają to bardzo często w takim temacie, że jak już ci się tam życie nie ułożyło, to już przegrane. Twoje dziecko potępione i ty potępione. No nie. Nie, nie i nie. Tak nie jest. Pamiętajcie, cokolwiek się wydarzyło w waszym życiu, z mocą Bożą i Bożą łaską da się to uzdrowić i uleczyć. I nawet, nie mówiąc tak nieładnie, na najgorszym gnoju mogą wyrosnąć najpiękniejsze kwiaty. Naprawdę. I tak mówi historia, że biografie niektórych wielkich świętych to są biografie ludzi, którzy wzrastali w prawdziwych patologiach. Tam nie było właściwie czego się zahaczyć. Więc jak widzicie, jeżeli tylko Bóg jest zaproszony do rodziny, do małżeństwa, choćby tylko przez jedną stronę, bo druga zupełnie ma to w nosie, to już jest wystarczające, żeby Pan Bóg mógł tam uzdrawiać. Więc w jakiejkolwiek nie jesteście sytuacji, jeżeli będziecie się cierpliwie modlić, oddawać Panu Bogu siebie, współmałżonka i własne dzieci, to naprawdę już jest bardzo dużo, żeby z tego wyrosły same dobre rzeczy. Ale też trzeba mieć świadomość, że łatwo nie będzie, że to jest przestrzeń walki duchowej, a więc z jednej strony wy walczycie o Boga, ale z drugiej strony ta druga strona, czyli zły duch, będzie robił wszystko, żeby was zniechęcić. I może właśnie będzie prawdą, co potwierdza wielu rodziców. Proszę księdza, bo ja księdza posłuchałem, ja się zacząłem modlić za te moje dzieci. I co? Moje dzieci stały się jeszcze gorsze, a moja żona to już w ogóle nie daje mi żyć. No to też tak może właśnie być. Diabeł zrobi wszystko, żeby ciebie zniechęcić. Ale jak zobaczyłeś sam, jak się zacząłeś modlić, no to właśnie coś tam się zaczęło dziać. A więc masz odpowiedź. Modlitwa działa. Modlitwa działa. No to właśnie o to chodzi, że modlitwa działa. Proszę księdza, ale to nie w taki sposób miało działać. Spokojnie. To ty tego nie wiesz, w jaki sposób działa, ale działa. Więc masz się modlić dalej. Więc tutaj też, no jak powiedziałem, łatwo nie będzie. I też dobrze, że Pan Bóg czasami pokazuje nam konsekwencje tego starego życia, żebyśmy przypadkiem zbyt łatwo się od Niego nie odsunęli. I żebyśmy też nie odpuścili dusz własnych dzieci. I też taka kolejna rzecz, o której warto pamiętać, że po raz kolejny mówię, nie uważam, żeby praca psychologów czy pedagogów była niepotrzebna, bo może jest potrzebna, ale na pewno oni nie zastąpią Pana Boga i modlitwy. A nie wiedzieć, czemu dzisiaj wielu rodziców właśnie u nich szuka pomocy dla problemów własnych dzieci, kiedy to niestety okazuje się, że problemy mają zupełnie inne podłoże i źródło. I tutaj potrzeba Boga i modlitwy. Boga i modlitwy, który może wejść w życie dziecka, rodziny tylko wtedy, kiedy się o to zatroszczy rodzic. A więc nie latać i nie tracić pieniędzy na tych psychologów czy pedagogów, ale właśnie przede wszystkim postawić na 100% na Pana Boga. I modlitwa, to jest właśnie to. Jakiś czas temu zadzwoniła do mnie pewna młoda matka i mówi: proszę księdza, bo moja najstarsza córka idzie teraz do szkoły i co mam zrobić? Bo mam do wyboru dwie szkoły. Jedna szkoła to jest po drugiej stronie ulicy. Jest to szkoła powszechna. I problem będzie polegał na tym, że najprawdopodobniej moja córka będzie jedyna, która będzie chodzić do kościoła. Że tam chyba nie będzie żadnego dziecka, które będzie chodzić na mszę świętą. I że w ogóle tam będzie taki klimat bardzo niesprzyjający wierze mojego dziecka. No ale to jest szkoła po drugiej stronie ulicy, więc dla mnie by to było bardzo wygodne. No i druga szkoła to szkoła katolicka, ale ja bym musiała to dziecko do tej szkoły odwozić i to jest 50 minut w jedną stronę, 50 minut w drugą stronę. No i tam będzie wszystko, co jest potrzebne dla wzrostu mojego dziecka w wierze. Tam będzie religijna atmosfera, rówieśnicy wierzący, wartości i tak dalej. No ale to są 2 godziny dziennie w samochodzie, a ja mam też inne dzieci. No to co mam zrobić? Co byście jej poradzili?
Przeprowadzić.
No nie stać by ich było, akurat tę sytuację znam. To przeprowadzić to trzeba kupić, nie wiem, wynająć. Z pewnych przyczyn było to niemożliwe. Więc ona się zaczęła modlić, bo jej pytam, no ale modliłaś się, rozeznawałaś? Ona mówi, tak, modliłam się. I ksiądz nie uwierzy, ale ja usłyszałam głos. Usłyszałam głos i ten głos mi powiedział, pamiętaj, cokolwiek w życiu nie zrobisz, do jakiejkolwiek szkoły nie poślesz swojego dziecka, i tak zawsze musisz się za nie modlić. Perfekcyjna odpowiedź od Pana Jezusa. To nie ma znaczenia, gdzie ty poślesz swoje dziecko. Zawsze masz się za swoje dziecko modlić. I w jednej szkole czekają to, co dobre, ale też to, co złe. I w drugiej szkole dokładnie tak samo. To nie jest tak, że poślesz swoje dziecko do katolickiej szkoły, przedszkola i żono, no będzie absolutnie zaimpregnowane na najgorsze wpływy, jakie tam mogą być. Wcale nie. Wcale nie. To się o tym, myślę, przekonujecie. Wszędzie, gdzie jest wasze dziecko, po prostu potrzeba waszej modlitwy. Wszędzie. Więc na pewno będzie robił diabeł wszystko, żeby odebrać wam czas na modlitwę. To jest niestety dzisiaj pewnym faktem. No, rodzice się do tego przyznają w konfesjonale. Ja zresztą to też podpytuję. Modlisz się za swoje dzieci? No nie, no tak. No, ale jak konkretnie? No powiedz jak. No tak przy pacierzu jakoś. No ale no tak, żeby, nie wiem, różaniec odmówić tak raz dziennie za to dziecko. No nie, nie, gdzie to? Różaniec może się... Kto ma na to czas? Kto ma na to czas? No właśnie, nie ma na to czas. Jedna kobieta to mi się tak tłumaczyła z tego, że moim krzyżem jest to, że ja nie mam czasu na modlitwę. No to tak bym chciała się modlić, ale to jest moim krzyżem. Bóg mi dał tak krzyż, ja tak bardzo chcę się modlić, ale to jest moim krzyżem. Ja mówię, pani wie, co pani mówi w ogóle teraz w tym momencie? No niechże się pani posłucha. No, zajmuje się jakimiś różnymi rzeczami, ale oczywiście jeszcze mówi, że no, Pan Bóg ją tak ukarał, że nie ma czasu na. Ona by tak bardzo chciała, prawda? Pamiętajmy, to jest zdanie Pana Jezusa z Ewangelii. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Nic nie możecie uczynić. No, to jest prawda. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Tylko uwierzmy w to. Im szybciej uwierzymy, tym lepiej dla nas. Kiedy się modlisz, wprowadzasz Pana Jezusa w swoje życie i życie swoich bliskich. Modlitwa i sakrament. Ty masz być w stanie łaski uświęcającej. Nie ma takiej opcji, żeby żyć w grzechu ciężkim. Szczególnie właśnie komunia święta. To jest właśnie to, że ty stajesz się wtedy jak takie tabernakulum, że w tobie mieszka Jezus. Diabeł to widzi i dlatego ucieka z twojego domu, z twojego otoczenia, bo ty nosisz w sobie Jezusa. I trzeba być tego bardzo świadomym. Przyjąłeś komunię, wracasz z kościoła, przekraczając próg własnego domu, mów, Panie Jezu, ja wiem, że ty we mnie jesteś, emanuj na to otoczenie, na ten dom, na wszystkich, którzy tutaj mieszkają. Zobaczycie, co się będzie działo, jak diabeł będzie uciekał. Ale też tak jak powiedziałem, jeżeli w to miejsce Jezusa wejdzie twój grzech, twoje słabości, to przez ciebie demony wejdą w życie twoje i twoich bliskich i będą przez ciebie dręczyć twoich bliskich, twojego współmałżonka i twoje dzieci. Więc jeżeli jest grzech, natychmiast trzeba iść do spowiedzi. Nie może być przyzwolenia na grzech w rodzinie. W ogóle taka świadomość to musi być pewną podstawą funkcjonowania naszego dzisiaj. No niestety tego brakuje, jest ten tak zwany letni katolicyzm, no, który kompletnie jest jakiś bezrefleksyjny, pozbawiony jakiejkolwiek takiej formy no, troski o siebie samego, swoją duszę, w ogóle zbawienie, prawda? W ogóle się na tym nie zastanawiamy, żadnej walki o duszę swoją własną czy własnych dzieci. I w świecie, no, który jest tak niestety dzisiaj niebezpieczny duchowo dla nas, no nie możemy sobie na to pozwolić, żeby odpuszczać. Nie wolno wchodzić w kłamstwa typu, że na przykład no, mam grzech, nie przystępuję do sakramentów, na pewno będę zbawiony. Tak? Że ja i moje dzieci będą zbawione. No, to jest jakieś wielkie kłamstwo. No, jak ty się chcesz zbawić, jeżeli ty nie idziesz do Jezusa, jeżeli żyjesz w grzechach, jeżeli nie przystępujesz regularnie do sakramentów? To nie dość, że sam siebie potępisz, to jeszcze potępisz swoje własne dzieci. I to jest właśnie takie jakieś wielkie zło, które dzisiaj... No, niestety jest udziałem wielu rodziców, bo oddali się kłamstw, bo ktoś im tak powiedział. No niestety często za tym stoją jacyś pogubieni kapłani, czy jacyś internetowi, nie wiadomo, rekolekcjoniści, często świeccy, którzy mówią, że no, nieważne jak żyjesz, tak mówię w skrócie, nieważne jak żyjesz, może popełniać grzechy i tak będzie zbawiony, tak w wielkim skrócie. No to tak właśnie jest. Usprawiedliwianie zła, grzechu i w ogóle no, Pan Bóg, Kościół do niczego nie jest potrzebny. To jest jakiś dramat, że tak dzisiaj jest. Więc jeżeli się zaczniesz na serio zbliżać do Pana Boga, On ci otworzy oczy. Na wszystko. Także to, co jest kłamstwem. Za czym nie iść. On ci pokaże, co jest tym dobrem, a co jest pułapką, w którą możesz wpaść ty i twoi bliscy. on zacznie ciebie zmieniać. Przede wszystkim ta zmiana zacznie się w ten sposób realizować w twoim życiu, że będzie coraz więcej miejsca na miłość. I mówiąc bardzo konkretnie, to na przykład też jeden mężczyzna mi mówił, że we mnie się coś takiego zmieniło, że jak wcześniej naprawdę byłem dla ludzi wredny, tak teraz na przykład mam więcej cierpliwości, łagodności, także w stosunku do moich własnych dzieci. I to jest jakiś fakt. Tak samo, kiedy człowiek zbliża się do Pana Jezusa, zmienia się jego spojrzenie na ludzi. Ja myślę, że to też dzieci widzą, że albo dzieci potrafią tak z ufnością patrzeć w oczy rodzica, ojca, matki, albo po prostu się boją tego spojrzenia, bo to spojrzenie jest właśnie takie demoniczne, takie złe, agresywne. To często mi dzieci o tym mówią, że spojrzenie mojego ojca czy mojej mamy jest złe, że oni się tego boją. To powinno dać bardzo dużo do myślenia. Więc pytanie, co twoje dzieci widzą w twoim spojrzeniu? Czy Pana Jezusa, czy raczej odbicie piekła? Jak się zbliżasz do Pana Jezusa, to w twoim spojrzeniu będzie odbijał się Pan Jezus. Ale jeżeli się będziesz od Niego oddalał, wejdziesz w przestrzeń grzechu, zła, złego ducha, no to twoje spojrzenie się właśnie stanie takie jak spojrzenie złego ducha, więc krytyczne, oceniające, potępiające, pozbawione miłości. I wtedy zaczną się ataki na twoich bliskich, gniew, złość, nienawiść, nieprzebaczenie. No tak, tak niestety jest, że to, co w sercu, to i też w czynach. I to trzeba umieć też rozsądzić, ocenić i rozsądzić, co we mnie jest, co jest w moich oczach. I ta miłość, która ma być w tobie, oczywiście pochodząca od Pana Jezusa, ona będzie emanować na cały dom. Ewentualnie niestety to, co złe, ale niech to zawsze będzie ta miłość. I kiedy ty wyniesiesz tyle tej miłości, że ten dom stanie się jakby takim ogniskiem miłości, to choćby dookoła, w świecie i tam właśnie te wszystkie grupki, koleżanki, koledzy, to było samo zło, to twoje dziecko jak wróci do tego domu, w którym będzie miłość, to ono będzie tam zawsze czuło się bezpiecznie. I to będzie taka przestrzeń, w której ono będzie się czuło dobrze. Popatrzmy, ile zła się dzieje dookoła nas teraz w świecie, co się dzieje teraz. No nie trzeba mówić, no nie ma dnia, żeby nie było jakiejś kolejnej, jakiejś tam ogólnoświatowej tragedii. I od tego, co będzie się działo w waszym domu, zależy funkcjonowanie i was samych, i waszych dzieci. Czy one będą bały się tego świata, czy pójdą za tym, co najgorsze, czy raczej właśnie ten dom będzie taką ciepłą, wspaniałą przystanią. I to się czuje, jak się wchodzi do niektórych domów, że albo czuć po prostu aż takie przeszywające zimno, bo tam nie ma miłości, tam jest grzech. Ja to czuję bardzo fizycznie. Albo się wchodzi do takiego domu i normalnie tu ma człowiek się ochotę położyć i zasnąć, bo się czuje tak bezpiecznie, jak koty tak mają. Ja dzisiaj akurat tu panią odwiedziłem, bo zaprosiła. No to fantastyczny dom. Ja to tak czułem o pani. No ale tak się patrzę. No tutaj jeden święty obrazek, tutaj jakaś poświęcona figurka. No wszystko fajne, piękne. Super. Tam jest Pan Jezus obecny, to gwarantuję pani. Nie zasnąłem, bo mi pani kawę zrobiła, czy tam herbatę już. Ale tak właśnie jest, że w niektórych domach to człowiek się tak czuje bardzo, bardzo bezpiecznie, ale w innych to naprawdę ma ochotę tylko wyjść. Więc zadbajcie o to, żeby właśnie w tym waszym domu była właśnie obecna miłość, Jezus, i żeby on wchłaniał swoją obecnością tą całą ciemność świata, żeby ta ciemność nie miała dostępu do was i do waszych dzieci. Więc jeżeli masz w sercu Jezusa, to masz w sercu i miłość, i pokój. I ten pokój też jest bardzo dzisiaj ważny. Potrafisz patrzeć z nadzieją na siebie, na swoje dziecko, na przyszłość, teraźniejszość. Ale jeżeli tego pokoju nie masz, no to jest tylko mnóstwo lęków i obaw. I ty zatruwasz życie swoje i swoich bliskich. Wiele niepokojów. I dzisiaj, ze względu na to, co dzieje się dookoła nas, zachowanie pokoju to jest nasze być albo nie być. Popatrzcie, co robili ludzie przez te ostatnie 2 lata. Co się działo na świecie przez te ostatnie 2 lata. Jak ludziom odbijało. I poniekąd to się będzie nasilać. No bo doszła do tego jeszcze wojna i jakieś inne sprawy. I jeszcze gorzej ludzie będą się zachowywać. To my to widzimy jako kapłani. No ale no, na przykład jest teraz potężny problem samobójstw. No, i to są ludzie na każdym etapie życia i to dotyczy nastoletnich dzieci i to dotyczy dzieci, jakby nie było, i to dotyczy osób, które mają tam po 70 tam, czy 80 parę lat. No to jest jakiś wielki dramat. No ludzie już kompletnie nie dają sobie rady. Więc zachowanie pokoju to jest nasze być albo nie być. Nie wolno się dać zastraszyć, poddać różnego rodzaju lękom. Cokolwiek się będzie działo w świecie, my mamy zachować pokój. Kiedy się poddajesz lękom, to stajesz się zakładnikiem diabła. Jesteś niezdolny do wydawania jakichkolwiek owoców. Ty się po prostu gdzieś tam zamkniesz i koniec. Zero spotkań z ludźmi, nie zbliżać się do mnie, trzymać dystans i tak dalej. Się ludzie sami wykańczają. To jest właśnie to tworzenie tej przestrzeni. Oczywiście też zadając sobie pytanie, co zrobić, żeby mój dom był bezpieczny, no to ja zawsze odpowiadam, no to bezpieczeństwo w tym bardzo niebezpiecznym świecie, no bo nie wiadomo, co się może wydarzyć w nim, w naszym mieście, w Polsce za ileś tam lat, no to jest tylko jedna pewna odpowiedź. No to bezpieczna przestrzeń to jest ta, gdzie jest obecny Pan Jezus i Jego miłość. I cokolwiek się wydarzy, to już nie ma znaczenia. Ważne, żeby tam był obecny po prostu Jezus. Tam, gdzie tej miłości nie ma, gdzie nie ma Pana Jezusa, to tak jak powiedziałem, są tylko opary piekła. Opary piekła, wulgaryzmy, przemoc, agresja, przekleństwa, nieczystość, grzech. I tym się oddycha. No więc zadaj sobie pytanie, czym się oddycha, jakim powietrzem oddycha się w Twoim domu? Czy tym Bożym powietrzem, oddechem miłości, czy tymi oparami piekła? Dbaj o to, żeby w Twoim domu Ty i Twoi bliscy oddychali tylko i wyłącznie tym, co pochodzi od Pana Boga. I tutaj właśnie, po pierwsze to, co powiedziałem, modlitwa, łaska uświęcająca, sakramenty i sakramentalia, czyli właśnie święte obrazy, figury, poświęcenie tego domu, codzienna modlitwa. To możecie robić, o to możecie zadbać i zobaczycie, jak to zmieni przestrzeń waszego domu. To tak mówię tej strony duchowej, ale też wiecie, że się zajmuję tymi sprawami dotyczącymi kultury, tych różnych zabawek, niezabawek i to też lekceważyć nie wolno. Niestety wielu ludzi kompletnie tej sprawy nie rozumie i dają dzieciom wszystko, ale potem mają problemy ze swoimi dziećmi. A więc na ten temat nie chcę mówić szczegółowego wykładu, bo już wiele razy mówiłem, to jest wszystko dostępne w internecie, czy nawet w tej książce, co tutaj macie. Ale ja zawsze uświadamiam tylko jedno, że kultura wpływa na nasze dusze. Tak jak pokarm wpływa na nasze ciało, to tak samo kultura wpływa na naszą duszę. No nie będziemy jedli trucizny, bo wiemy, że zaszkodzi naszemu ciału. To tak samo zastanów się, co oglądasz, co czytasz, bo to szkodzi twojej duszy. Także twoim relacjom z ludźmi i z Panem Bogiem. A trzeba wiedzieć, że dzisiaj znaczna część kultury, przeważająca większość, jest stworzona przez ludzi, którzy kompletnie nie mają nic wspólnego z Panem Bogiem. Albo są wręcz jego wrogami. I to potem będzie wpływać, czym się karmisz, na ciebie samego, a ty później odreagowujesz to wszystko na swojej żonie, mężu czy na własnych dzieciach. Więc zastanów się, czym sam się karmisz i czym karmią się twoje dzieci w kwestii kultury. Co oglądają, czym się bawią, gry, zabawy i tak dalej. Wiele treści, które dzisiaj jest oferowanych dzieciom młodym, niestety jest tworzonych właśnie po to, żeby w nich zabijać wiarę. To są konkretni ludzie, ja to nazywam, że są niestety narzędziami szatana, no, których zadaniem jest zabijać wiarę dzieci. Tutaj nie trzeba podawać konkretnych przykładów, bo tego jest po prostu aż nadto dzisiaj. Ile jest takich seriali, które niszczą niewinność, wiarę dzieci, gdzie sprawy na przykład związane z wartościami, z czystością, z kościołem, z wiarą, no, są przedstawione w najgorszy możliwy, przekłamany sposób. Ktoś to robi bardzo celowo. Komuś na tym zależy, żeby zabić wiarę w sercach dzieci. A więc na to musisz być czujnym. Na coś takiego nie może być miejsca w twoim domu. Nie wolno się na to zgadzać. Ja doskonale rozumiem tych rodziców, którzy powiedzieli, nie ma telewizji w naszym domu. Nie ma zgody na to, żeby nasze dzieci miały jakieś tam smartfony, internet i tak dalej. Bo to niszczy nasze dzieci. Trzeba też umieć dostrzec zawczasu właśnie takie zachowania dziecka, które pokazują, że ono ma wielkie problemy. To jest właśnie to, kiedy ono stało się nagle odseparowane od rodziny, obojętne, agresywne, nieusłuchane, kiedy nie chce się modlić, kiedy zaczyna przeciwstawiać się Bogu, mówi, że przestaje wierzyć i tak dalej, albo jakieś akty agresji czy autoagresji. To są takie znaki, że gdzieś tam pojawiło się w sercu, w otoczeniu tego dziecka coś, co je po prostu niszczy. I z jednej strony rodzic to widzi, ale jeżeli no nadal akceptuje to, że dziecko wchodzi ze szkoły do swojego pokoju, zamyka się w nim, nie ma go przez kilka godzin, nie wypełnia swoich obowiązków, bo od razu siada za komputerem, albo ma w ręku komórkę, albo ma tutaj w słuchawki i tylko tym jest zajęte, no to miej odwagę mu to zabrać. No proste. Jeżeli wiesz, że twoje dziecko trzyma w ręku linę, bo się idzie powiesić, to co? Pozwolisz mu tą liną się bawić, aż sobie zrobi krzywdę? No nie, odbierzesz mu to. A często ci rodzice nie potrafią rozpoznać, co jest właśnie tą metaforą tej liny, która coraz ciaśniej zaciska pętlę na szyi jego własnego dziecka. Miej odwagę dziecko to zabrać, ograniczyć mu do tego dostęp. To jest trudne, ale na każdym etapie jest to możliwe. Zawsze jest to możliwe jednak wtedy, kiedy w to wszystko zaprosi się Pana Jezusa, Pana Boga. Więc oczywiście mówimy tutaj od tej strony negatywnej, ale także od pozytywnej. To stara się od najmłodszych lat kreować pasję własnego dziecka, podsuwać mu to, co jest dobre, tą dobrą kulturę. Tworzyć jakieś pasje, czy pielęgnować, które już dziecko odkryło. No po prostu masz być reżyserem pasji i zainteresowań własnego dziecka i umiejętnie je kierować, tym sterować. To wtedy zobaczysz, że jak dziecko wejdzie w jakąś dobrą pasję, to ono już nie będzie zainteresowane niczym, co jest dla niego szkodliwe, bo z nudów dzieci pchają się w najgorsze rzeczy. Z nudów. Tak niestety często jest. I też, jak powiedziałem, uczcie się reagować na to, co się dzieje i co was niepokoi w zachowaniu własnych dzieci. I też właśnie niedawno rozmawiałem z pewnym mężczyzną, który mówił, że ma tam dwie córki i w pewnym momencie jedna z tych córek, ona tam chyba 6 lat ma, zaczęła w pewien bardzo specyficzny sposób odnosić się do tego ojca. Oczywiście w taki sposób, że jego to obrażało, ale że on ma dość duże poczucie humoru, to jeszcze nie wiedział, jak na to zareagować, więc jeszcze się śmiał. Ale jemu się to już przestało podobać. I w pewnym momencie, kiedy córka już naprawdę sobie lekceważyła i to bardzo ostro tego ojca, źle się do niego wyrażając, zdarzyło się, że zobaczył, przechodził obok jej pokoju i ona tam sobie ze swoją siostrą oglądały na laptopie jakiś odcinek Świnki Pepy. I tam właśnie w tej bajce dokładnie te same wyrażenia usłyszał, które powtarzała jego córka względem niego samego. I on tam podszedł do tego laptopa, zaczął słuchać i mówi, no jeju, no przecież moja córka mówi do mnie dokładnie to, co w tej bajce tam do tego ojca się tam mówi. I on natychmiast kazał im wyłączyć tą bajkę i powiedział, zakaz tej bajki, ja się nie zgadzam, żebyście to oglądały. Potem mówił do mnie, no po prostu ktoś się włamał do umysłów moich dzieci, mi je tam zaczął przeprogramowywać, że ojciec to jest właśnie taki czy siaki. Ja się na to nie zgadzam, żeby mi się ktoś włamywał do umysłu moich własnych dzieci. Więc trzeba być czujnym, umieć na to wszystko zareagować. W ogóle kiedyś było nie do pomyślenia, żeby dziecko samo oglądało telewizję. No dzisiaj, kiedy ta telewizja jest o wiele bardziej niebezpieczna pod wieloma względami dla dziecka, no to dzieci nagminnie same oglądają. Wszystkie bajki do kina chodzą i tak dalej. Dlaczego tak się stało? No bo straciliśmy naszą wrażliwość. Ktoś ją złamał. Że dla nas, dla dorosłych często już nie jest niebezpieczne to, co rzeczywiście jest niebezpieczne. Więc to jest też przykład tego, co się z nami dzieje, jak bardzo straciliśmy wrażliwość. I też tak jak powiedziałem, to jest z jednej strony kultura, a z drugiej strony najbliższe otoczenie, czyli kolega, koleżanka. Tutaj też trzeba być czujnym. Kto jest kolegą, koleżanką twojego dziecka? Jak zmienia się zachowanie twojego dziecka pod wpływem jakiegoś kolegi czy koleżanki? Tutaj znowu rola ojca. Rola ojca. On ma być właśnie tym, który tą ostrość potrafi na swoje dziecko skupić i zawczasu dostrzec i odciąć te szkodliwe relacje. Na to się zgadzać po prostu nie można. A jeżeli tego ojca zabraknie, no to niestety zaczynają się problemy. Niedawno prowadziłem rekolekcję w Szwajcarii, no i tam miałem przypadek pewnej kobiety, która miała córkę lat 11, 12 i oczywiście jej tam nie było na tych rekolekcjach, ale ktoś tam inny opowiadał właśnie o tej sytuacji. Córka zaangażowana w randkowanie. I mama ją oczywiście w tym mocno wspiera, kibicuje, jest dumna, że córka ma takie powodzenie. Chyba leczyła swoje własne kompleksy w takim razie, skoro fascynowała się tym, że jej 11-letnia córeczka na randki chodzi z chłopakami, którzy mają 15-16 lat, bardzo pogubionymi zresztą. Oczywiście zdawaliła córka szkołę, jakieś tam poranienia także w sferze seksualnej się pojawiły. No przecież jak, to jest jeszcze dziecko. A mama zadowolona, no bo córka randkuje. No typowa sytuacja, gdzie zabrakło ojca, no bo córka wtedy musiała uciekać w jakieś inne relacje, żeby zostać docenioną. A mama, czyli też matka tego dziecka, no sama gdzieś jakieś swoje braki rekompensowała w tym, co w dziecku. Tak więc na to trzeba uważać. I znowu od strony pozytywnej, to sami bądźcie kreatorami tych przestrzeni, osób, które są wokół waszych dzieci. Podsuwajcie, jeżeli macie jakieś takie dobre znajomości między sobą, wiecie, że jesteście wartościowymi rodzinami, to się spotykajcie, żeby wasze dzieci mogły mieć też nowe przyjaźnie, właśnie te wartościowe. Warto przyjeżdżać, wyjeżdżać razem na różnego rodzaju pielgrzymki, tworzyć wspólnoty. To jest właśnie ta inwestycja w to zdrowe otoczenie dla waszych dzieci. I już naprawdę na sam koniec, to już mija te półtorej godziny, to pamiętajcie też, jak się wypowiadacie na różne tematy związane z wartościami, bo to jest taka kolejna rzecz, która gdzieś tam pokutuje. Jeżeli mówicie źle o nauczycielach, o wychowawcach, o Kościele, o Bogu, o księżach, no to nie dziwcie się, że potem dzieci nie za nic nie mają tych wartości, no bo tam słyszały krytykę z ust własnych rodziców. Sami podcinamy sobie nieraz gałąź, na której siedzimy, kiedy krytykujemy się nawzajem przy dzieciach, podważamy swój wzajemny autorytet. Więc od tego, na ile ty będziesz potrafił szanować innych, którzy pełnią rolę wychowawcze względem własnego dziecka, na tyle też dziecko będzie ciebie samego szanowało. O tym pamiętajmy, bo to są takie sprawy, myślę, dzisiaj bardzo aktualne. Dobrze. Czy są jakieś pytania?
Czy rozumiem, ksiądz, o moje pytanie?
No chyba tak. Bo to są różne stopnie tego zła. I jest takie zło, ja myślę, na takim niższym stopniu i wtedy wystarczy tylko pokazać i uświadamiać. Ale jest też takie zło, no, na które nie może być przyzwolenia, prawda? No bo przypuśćmy, no nie wiem, przyłapie pani syna, który nie wiem, ile może mieć tam lat, nie wiem, 12, 15, że ogląda, nie wiem, tam pornografię na przykład. No właśnie. I że ma ten laptop czy komórkę i co wtedy pani zrobi? Tak, trzeba wtedy to mu zabrać, bo to już jest coś, co go może uzależnić. Dlatego mówię, są różne stopnie. Ale jeżeli to jest tak, że są tam jakieś, nie wiem, tam gry z przemocą czy coś, no to wtedy no, trzeba gdzieś tam tłumaczyć i wyjaśniać. Szczególnie jeżeli jest to chłopak, bo do chłopaka to można dotrzeć przez jakieś tam argumenty logiczne i tak dalej, jak tam do większości mężczyzn. Tylko akurat matka to jest ostatnia osoba, która przekona swojego syna, tak po prawdzie. No, że często jest to właśnie tak, że to ktoś z zewnątrz, jak to powie dziecku, to ono prędzej to rozumie, niż jeżeli to powie mama, więc ci niektórzy rodzice tak bardziej chcą do tego podejść, tak twórczo, metodycznie, no to bardziej postarają się, żeby, nie wiem, zorganizować takim dzieciom jakieś zewnętrzne spotkanie w szkole z kimś, kto im to wytłumaczy, dlaczego to jest szkodliwe, no to wtedy one to prędzej zrozumieją, niż wtedy, kiedy matka mu to zabroni. Ale to nie znaczy, że matka ma tego nie robić. No.
I jeszcze jedno pytanie. Mhm.
Nie powinno mieć coś takiego miejsca. Jeżeli coś takiego jest, to ja się nie boję, żeby to powiedzieć, żeby czasami ograniczać i to znacznie kontakty z takimi dziadkami, jeżeli mają taki wpływ. To nie może mieć coś takiego miejsca, ale niestety tak jest. Ale to no, rzadkie sytuacje, ale są ostatnio jeden z takich przypadków, gdzie ja radziłem takie odcięcie kontaktów z wielu powodów, między innymi takich, jak tu pani powiedziała, i jeszcze gorszych. To skończyło się tym, że dziadek wysłał pismo przedsądowe do swoich dzieci, że po prostu domaga się prawa do widzenia się z własnymi wnukami. Przed sądem będzie się domagał. To zmroziło oczywiście, bo to co, ojciec chce swojego syna tam do sądu pozwać, prawda? Więc oni poszli z tym do adwokata, no jeżeli do sądu, no do sądu. A adwokat powiedział, no najpewniej sąd przyzna prawo dziadkom do widywania się z własnymi wnukami. Tak jest prawo polskie. Kiedy wiadomo, że oni mają destrukcyjny wpływ, że każde spotkanie dziadka z wnukami będzie polegało na tym, że dziadek będzie udowadniał, że twój ojciec jest kretynem, ty wiesz o tym, no nie?
No.
Tak, autorytet. I sąd przyzna prawo mimo wszystko temu dziadkowi do widywania się z dziećmi.
No. Na przykład ojciec ma przez to tych dzieci takie niskie poczucie wartości, mimo że nie wituje się często ze swoim ojcem, tak? Że nie umie jakby, może nie tyle pokazać miłości, ale no jakby uważa, że to, co robi, jest no, nie warte.
To są właśnie te rany, które noszą w sobie dzieci, które dorosły, już mężczyznę popatrzmy, który został ukaleczony przez własnego ojca. Ja o tym dzisiaj mówiłem, jak bardzo ważne jest to, w jaki sposób my potrafimy oddziaływać na swoje własne dzieci. Właśnie tą miłością albo brakiem miłości, że to idzie przez lata, długie lata. To uzdrowienie no, musi iść na poziomie, to znaczy te najskuteczniejsze poziomy uzdrowienia z tego rodzaju zła dokonały się właśnie przez modlitwę, przez to spotkanie z Panem Jezusem i przez przebaczenie. że jak on przebaczy tak serca swojemu ojcu, że mu coś takiego robił, to wpuści Pan Jezusa, który to uzdrowi. Tak idę bardzo na skróty.
No, ale tak jest.
Też czasami trzeba ograniczać kontakt. Bo czasami ta druga strona jest niezdolna do tego, żeby być inną. Żeby,
no. Jak to zrobić? Na przykład przebaczyć, ale jednocześnie ograniczyć kontakt? Czy to się kłóci?
To ja wiem, że się to kłóci, ale to jakoś tam Pan Bóg to prowadzi. Duch Święty podpowiada. Tak, tak, tak. Czasami tak trzeba. Ale też za tym przebaczeniem idzie z reguły jakaś zmiana stosunku do tej osoby i ta druga strona to widzi. Ja to też tak tłumaczę, jak mówię, bo wchodzimy tu w przestrzeń konferencji na kolejne półtorej godziny i każda odpowiedź, która jest na skrót, jest szkodliwa dla Państwa, bo ja puszczam jakieś hasła, a to trzeba wszystko omawiać, więc ja przepraszam Was, bo to może później z tego wyjść później jakaś szkoda większa. To są bardzo trudne tematy, których się nie da omawiać na skrót, no ale nie mamy czasu, więc omawiam na skróty, ale sygnalizuję, że jak to nie jest wyjaśnione, to później tylko może wyjść z tego bałagan. No po prostu, jeżeli ktoś kogoś rani, to dlatego, bo sam był wcześniej przez kogoś zraniony. A więc kiedy człowiek przebaczy temu ojcu, to nagle zaczyna też widzieć go w innym świetle. No, że on może był wobec mnie taki, bo sam doświadczył jakiegoś zła od swojego własnego ojca, czy może matki, może tam zadziało się w jego życiu przeszłości coś, co spowodowało, że on był takim niewydolnym ojcem wobec mnie i tak dalej. Więc przez to przebaczenie człowiek zaczyna z miłością patrzeć na tą drugą stronę, właśnie na tego ojca krzywdziciela. I kiedy się z nim spotyka, to widać, że on już go inaczej traktuje, prawda? Że jest mu w stanie okazać choćby tą litość, prawda? Taką miłość wynikającą z litowania się nad tą biedą tego ojca, dziadka, który jest taki, a nie inny. I ta osoba to zobaczy, że coś jest innego, że wcześniej to była taka autentyczna agresja syna w stosunku do ojca, a tu nagle on po prostu potrafi być w jego obecności, po prostu jakoś tak kochać i tam się coś zaczyna dziać. I tutaj trzeba, jak powiedziałem, poddać się bardzo mocno Duchowi Świętemu, żeby wyczuć, na ile ja mogę się do tego Ojca zbliżyć, żeby On mnie nie poranił. Że to przebaczenie też uczy takiego zdrowego stawiania granicy. Ale nie jest to granica takim murem, że nie przejdę, nie zbliżę się, tylko że ja potrafię tak dobrze się poruszać właśnie w tej przestrzeni, w tej relacji. Już tak na sposób Boży, Jezusowy.